Proszę Państwa, ten dzisiejszy wykład, jak Państwo już widzą, poświęcimy troszeczkę filozofii Fryderyka Nietzschego, który jest utożsamiany z takim filozofem, który przedstawił pewną wizję nihilistyczną, jak zobaczymy, w dużej mierze oparta ona jest na pewnej koncepcji śmierci Boga, krytyki chrześcijaństwa. Często Nietzschego nawet tak bardzo popularnie określa się filozofa, który filozofował młotem, czyli dokonał pewnego zniszczenia pewnych dotychczasowego spojrzenia na świat, a zwłaszcza dokonał czegoś, co nazywa się przewartościowaniem wszystkich wartości. Jak zobaczymy, że również to czynił w oparciu o chrześcijaństwo. I dzisiaj Fryderyk Nietzsche nadal należy do filozofów, którzy uważani są za bardzo wpływowych. Wydaje mi się, że bardzo często dzisiaj ciągle odwołuje się do pewnych koncepcji nietzscheańskich i mimo wszystko jest to filozof, który odegrał i odgrywa dość istotną rolę we współczesnej kulturze. Dlatego trudno nawet, kiedy porusza się zagadnienie zła czy jakiegoś nihilizmu, nie odwołać się do tej postaci, jaką był Fryderyk Nietzsche. I może kilka takich elementów biograficznych chciałbym Państwu przypomnieć z życia Fryderyka Nietzschego, aby potem przejść do przedstawienia jego tych koncepcji związanych właśnie z nihilizmem, śmierci Boga i krytyką chrześcijaństwa, ponieważ tam zawiera się pewna jego istota postrzegania tych rzeczy, o których chcemy dzisiaj troszeczkę pomówić. Fryderyk Nietzsche, jak Państwo widzą, to jest, urodził się w 1813. Myślę, że właśnie tu nie wziąłem okularów i słabo widzę. Oczywiście całe jego wykształcenie było związane przede wszystkim z wykształceniem początkowo filologicznym, czy interesował się literaturą i to literaturą klasyczną. Potem jego zainteresowanie przeszło w stronę zainteresowania typowo filozoficznego. I w jakimś momencie Nietzsche odchodzi od tej filologii i poświęca się tylko i wyłącznie pracy filozoficznej, bo to była pewna praca, która dla niego była istotna i całe jego publikowanie. Kolejny taki ważny moment to było zetknięcie się z Wagnerem. Bardzo często Nietzsche był gościem rodziny Wagnerów. Często się mówi, że na jakimś etapie swojego rozwoju był bardzo silnie pod wpływem i muzyki, i filozofii, i spojrzenia na świat Wagnera. Ale w jakimś momencie rozchodzą się drogi właśnie między Wagnerem a Nietzschem. Można powiedzieć, że duża zmiana nastąpiła właśnie po zwycięstwie nad Francją w 1870 roku i utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego, gdzie całe Niemcy ogarnęła euforia po zwycięstwie nad Francją. Natomiast tu właśnie dostrzega się pewien rys, który jest bardzo charakterystyczny dla Nietzschego. Mianowicie już Nietzsche dostrzegał, że z takiego triumfu wcale nie należy się cieszyć. W ogóle Nietzsche był dużym krytykiem czegoś, co dzisiaj określa się nacjonalizmem. To jest pewien paradoks, ponieważ w dużej mierze uważało się, czy uważa się nawet, że pewne koncepcje nietzscheańskie, nawet koncepcja nadczłowieka i została gdzieś wpisana w pewien element nazizmu. Natomiast Nietzsche był niezwykłym krytykiem jakiegoś wywyższania się narodu niemieckiego. Był krytykiem wszelkich przejawów nacjonalizmu. To jest bardzo mocny rys u Fryderyka Nietzschego. Między innymi często określał siebie, że właściwie jest obywatelem Europy, że nie jest Niemcem, nie jest kimś, kto musi uważać się za kogoś wyższego, tylko uważa się tylko i wyłącznie za obywatela Europy. I to jest właśnie bardzo charakterystyczny rys dla Nietzschego. Co jest właśnie paradoksem, że pewne elementy jego filozofii, zwłaszcza właśnie tej koncepcji na człowieka, gdzieś zaczęło się bardzo silnie utożsamiać z pewnymi koncepcjami nazistowskimi, ale na pewno nie ma to nic wspólnego z jakimś nacjonalizmem, którego po prostu u Nietzschego nie było.
Jako rzeczy
Tak, jako rzeczy Zaratustra to jest na pewno jedna z najważniejszych prac Fryderyka Nietzschego. Nietzsche właśnie około 1878 roku zaczyna pisać wszystkie swoje prace w postaci luźnych zapisków. To jest też bardzo charakterystyczne dla jego twórczości, że nie są to dzieła filozoficzne, tak jakbyśmy wzięli jakiś traktat, jak na przykład poczytamy filozofię chociażby Kanta, którego omawialiśmy. To są typowe traktaty filozoficzne, analizy, krytyka czystego rozumu. Widać, że jakiś warsztat, byśmy powiedzieli, czysto akademicki, racjonalny, przeprowadzenie jakichś dowodów. Natomiast to jest też ciekawy styl pisania przez Fryderyka Nietzschego, który chyba do dzisiaj też sprawia, że jest to pewna fascynująca przygoda, kiedy czyta się dzieła Nietzschego. Ponieważ są to luźne zapiski, bardzo obrazowe, bardzo pisane pięknym językiem. Zresztą uważa się, że Nietzsche jako z wykształcenia filolog rzeczywiście posługiwał się pięknym językiem niemieckim i nawet miał wpływ na kształtowanie się języka współczesnego niemieckiego, i to rzeczywiście widać w jego dziełach. Kiedy czyta się dzieła Nietzschego, widać pewną pasję, która jest tam obecna. To nie jest filozofia, która właśnie jest, jakbym tak może popularnie nazwał, filozofią akademicką, ale to jest filozofia, która rzeczywiście porusza, która dotyka, która jest pisana z pewnym elementem emocjonalnym, elementem zaangażowania. Wydaje mi się, że to też sprawia, że te pisma Fryderyka Nietzschego w sposób dobrze się czyta, kiedy sięgnie się po nie. I rzeczywiście po 1878 roku, kiedy napisał to pierwsze dzieło Ludzkie, Arcyludzkie, właściwie większość jego dzieł powstaje właśnie w ten sposób. W 1856 roku pojawiają się pierwsze objawy choroby Fryderyka Nietzschego. Właściwie ciągle jest spór, co to była za choroba, na co ostatecznie umarł Fryderyk Nietzsche. Że w 1876 roku opuszcza już uniwersytet, choć trzeba przyznać, że zawsze pasją Fryderyka Nietzschego była również dydaktyka. On jakby nie odkładał dydaktyki jakby na drugi plan, bo musi się poświęcić tylko i wyłącznie pisarstwu i propagowaniu pewnych idei filozoficznych. Nie, to był filozof, który także widział wielki sens w uprawianiu dydaktyki uniwersyteckiej. Ale w 1879 roku ostatecznie rezygnuje z pracy na uniwersytecie. Jak Państwo widzą, w 1880 i w 1882 wychodzą kolejne jego dzieła, chociażby Jutrzenka, Wiedza Radosna, które są pewnym owocem właśnie zmagania się już niczego z problematyką śmierci Boga, koncepcją na człowieka. I właściwie w 1883 roku ukazuje się chyba to najważniejsze dzieło Fryderyka Nietzschego, czyli Tako rzecze Zaratustra, książka dla wszystkich i dla nikogo, jak określił ją sam Fryderyk Nietzsche. I trzeba przyznać, że to jest pewna synteza. To nie jest książka, w której pojawiły się rzeczy, które we wcześniejszych w jego publikacjach nie były. Nie, w Tak rzeczy Zaratustra znajdziemy wiele dzieł, chociażby z Wiedzy Radosnej. Jak Państwo tutaj widzą, również właśnie w tej książce pojawił się język, który uczynił z tego dzieła jedno z ważniejszych wydarzeń dla języka niemieckiego. Stąd właśnie waga Fryderyka Nietzschego dla literatury niemieckiej jest dosyć istotna i ogromna. Kolejne dzieła to są już myśli wyłożone w Tak rzeczy Zaratustra, Poza dobrym i złem, Z genealogii moralności, Zmierzch Bożysz czy Antychryst. Później jest pewna rozprawka poświęcona Wagnerowi. I to są właściwie ostatnie dzieła, które Fryderyk Nietzsche właściwie pisze. W 1889 roku następuje załamanie jego choroby i właściwie Nietzsche przechodzi do szpitala psychiatrycznego, później jego siostra troszczy się o Fryderyka Nietzschego i ostatecznie umiera w 1900 roku. Jest pochowany w Niemczech, w Rocken, obok swojego ojca. Czyli zwróćmy uwagę, że właściwie ostatnie 11-12 lat to jest okres już rzeczywiście całkowitego zamknięcia się Nietzschego w tej przestrzeni choroby psychicznej. Jest pewien spór właściwie, co wywołało tą chorobę, jaka to była choroba. Właściwie do dzisiaj troszeczkę specjaliści spierają się i na czym polegało to cierpienie Fryderyka Nietzschego, bo jak Państwo widzą, te symptomy jego choroby właściwie były od już 20 lat wcześniej.
Miał jakieś polskie korzenie, mówi się.
Tak, jak się nawet nie wiem, czy to tu nie umieściłem tego. Tak, zaraz sprawdzę. Tak, tak, dokładnie. Jestem pewien, czy. Czy to gdzieś nie jest, nie zawarłem tutaj. Ale rzeczywiście tak, że Nietzsche ma polskie korzenie, czyli to. Ale nigdy jakby oficjalnie jakby przynajmniej nie było to coś najbardziej istotnego dla Fryderyka Nietzschego.
Uwielbiał muzykę Chopina.
No to była muzyka, która w całej Europie była wtedy uwielbiana. Przejdźmy może troszeczkę do jego koncepcji i chciałbym zacząć właśnie od jego nihilizmu, ponieważ to jest właściwie główny taki element, który nas tutaj interesuje, pewna koncepcja nihilistyczna, czyli pewnej negacji, zanegowania. I co jest ciekawe, że kiedy spojrzy się na publikację Fryderyka Nietzschego, to nihilizm u niego jest dwojakiego rodzaju. Co ciekawe, że pewne elementy również u Feuerbacha można znaleźć, takiego podobnego podejścia do ateizmu czy nihilizmu. Jest właśnie nihilizm, jak pisze sam Fryderyk Nietzsche, w sensie szerszym i w sensie węższym. Sam Fryderyk Nietzsche raczej optował za tym nihilizmem w sensie węższym. Co to oznacza? W sensie szerszym nihilizm oznacza właściwie, że cała rzeczywistość, która nas otacza, właściwie nie posiada żadnej wartości. Cała rzeczywistość jest bezwartościowa. Właściwie cały taki świat, jak Fryderyk Nietzsche go nazywa, ponadzmysłowy, właściwie nie powinien istnieć. W tej rzeczywistości nie znajdziemy niczego, co by nadawało jakąś trwałą, obiektywną wartość. To jest właściwie zanegowanie jakkolwiek wartości, które są obecne w rzeczywistości. I taki nihilizm, zdaniem Fryderyka Nietzschego, mógłby istnieć, chociaż on się skłania ku tym nihilizmie w sensie, do nihilizmu w sensie węższym, gdzie nie jest to odrzucenie rzeczywistości, że nie ma w niej żadnych wartości. Natomiast Nietzsche raczej skłania się ku temu, że w tej rzeczywistości, która nas otacza, nie ma żadnych wartości absolutnych, które mogą być człowiekowi narzucone, które człowiek powinien przyjąć. Czyli jak pisze Fryderyk Nietzsche, nie ma obiektywnych wartości jako właściwości przedmiotów i to również neguje jakikolwiek porządek wartości poza realną rzeczywistością. Oczywiście tu Fryderyk Nietzsche już odwołuje się do pewnych koncepcji chrześcijańskich, że Bóg, który istnieje poza tą rzeczywistością empiryczną, to on nadaje wartość tym rzeczom, które są tutaj. Z tym bardziej Nietzsche będzie bardzo silnie polemizował. Nie ma takiej rzeczywistości, która nadaje wartość taką obiektywną, absolutną, którą człowiek musi przyjąć i musi zaakceptować. Jest to też nihilizm, który zdaniem Fryderyka Nietzschego nie jest takim nihilizmem biernym. Bo zwróćmy uwagę, że gdybyśmy przyjęli taką koncepcję, że cała rzeczywistość, która nas otacza, jest totalnie bezwartościowa, nie posiada niczego, to właściwie człowiek powinien biernie przyjąć taką rzeczywistość, nie działać, no bo tam nie ma żadnej wartości, nic nie wyznacza jakiegoś działania. To jest poddanie się pewnej apatii, kiedy byśmy określili całą rzeczywistość jako bezwartościową, bez jakichkolwiek wartości, czy absolutnych, czy częściowych, czy związanych z człowiekiem. Myślę, że człowiek powinien dążyć do takiej, byśmy powiedzieli, nawet bierności, anihilacji. Byśmy nawet tu mogli zauważyć pewne skojarzenia z filozofią właśnie Dalekiego Wschodu, że ta rzeczywistość nie ma wartości, trzeba dążyć do unicestwienia, do nirwany na przykład i tak dalej. Natomiast ten nihilizm...
Nihilizm może powstać w formie tej psychicznej.
Nie, to jeszcze wszystko jest przed, nie? Wszystko jest przed jego. Natomiast ten nihilizm w sensie węższym to jest pewien nihilizm, który oznacza pewne działanie człowieka. Jak zobaczymy później w tej koncepcji nad człowieka, to jest pewne czynności, to jest zniszczenie czegoś, żeby powstał pewien nowy porządek. Właśnie nowy porządek wartości, już nie narzucanych w sposób zewnętrzny przez jakieś wartości obiektywne czy absolutne, ale te wartości, które są związane z człowiekiem, które są wyrazem człowieka i które właśnie mogą jeszcze wzmocnić człowieka. Właśnie to jest cała koncepcja nietzscheańska, że te wartości muszą być, jak to ładnie mówi, przewartościowane. Musimy jakby podmienić te wartości absolutne, które człowieka nie rozwijają, tłamszą, niszczą, to znaczy niszczą to, co jest wartościowe w człowieku. I właśnie ten nihilizm w sensie węższym to jest pewien nihilizm działania. Trzeba oczywiście, wydaje mi się, że trzeba być troszeczkę ostrożnym, żeby nawet to filozofowanie młotem, jak niektórzy nazywają Fryderyka Nietzschego, czy ten nihilizm czynny, traktować jako tylko i wyłącznie destrukcję. Nie, że jest to tylko i wyłącznie coś destrukcyjnego, niszczącego, czyli właściwie jest to takie filozofowanie, czy takie podejście do rzeczywistości, że przejdziemy przez tą rzeczywistość walcą i właśnie nic po tym nie pozostanie. To może niekoniecznie to jest u Fryderyka Nietzschego. On właściwie chce dokonać tego przewartościowania wszystkich wartości właśnie po to, żeby uczynić miejsce dla tych wartości autentycznie ludzkich. Tych wartości, które człowieka nie będą tłamsiły, zamykały, nie będą człowieka deprawowały nawet, że człowiek jakby nie jest w stanie żyć swoją pełnią. To jest myślenie, które wcześniej pojawiło się też u Feuerbacha, gdzie Feuerbach podobnie uważał, że człowiek jakby nie jest w stanie żyć swoją pełnią. Dlaczego? No u Feuerbacha było tak, że człowiek to, co można powiedzieć jest najbardziej istotne w nim, wrzucił w jakiegoś Pana Boga. I tego Boga czci, kontempluje i tak dalej. Natomiast zapomniał, że to, co włożył w tego Pana Boga, to człowiekowi przysługuje. To człowiek jest powołany do nieskończoności, człowiek jest powołany do wielkości i tak dalej. To człowiek człowiekowi jest Bogiem, jak powiadał Feuerbach. I troszeczkę podobny jakby schemat myślenia również pojawia się u Fryderyka Nietzschego, chociaż na płaszczyźnie nie tyle właśnie pewnej projekcji i alienacji jak u Feuerbacha, ale bardziej na płaszczyźnie tego przewartościowania wszystkich wartości i pewnej propozycji nad człowieka. To jest właśnie pewna wizja, która została zaproponowana przez Fryderyka Nietzschego. Czyli patrzmy, ten nihilizm, tak podsumowując ten fragment dotyczący tej różnicy między nihilizmem w sensie węższym i w sensie szerszym, właściwie nie dotyczy jakby zdeptania całej rzeczywistości. Jest to rzeczywiście pewne przewartościowanie tej rzeczywistości, żeby wprowadzić to, co Fryderyk Nietzsche uważa, że w końcu powinno zaistnieć jako w pełni wartościowe, jako w pełni ludzkie, czy arcyludzkie, jak można u niego znaleźć. Bardzo ważną koncepcją u Fryderyka Nietzschego to jest koncepcja śmierci Boga. Jak Państwo by sięgnęli po opracowanie Fryderyka Nietzschego, to oczywiście ten element śmierci Boga bardzo silnie pojawia się u niego. Bóg umarł, tak, zabiliśmy go. To jest tekst Wiedzy Radosnej. Określenie, że Boga zabiliśmy, to znaczy, że On żył. Czyli patrzmy, to nie jest ateizm, który mówi od razu, że Pana Boga nie ma. Można powiedzieć, że jest wielki spór, czy wielkie dyskusje, czy nawet interesujące dyskusje, które toczą się wokół tej koncepcji śmierci Boga, bo to nie jest sam wymysł Fryderyka Nietzschego, sama koncepcja Boga, ale coraz częściej wielu interpretatorów Fryderyka Nietzschego skłania się ku temu, że Fryderyk Nietzsche oddaje pewien stan epoki. To nie jest, można powiedzieć, tylko i wyłącznie jakiś postulat uzasadniania nieistnienia Pana Boga, ale koncepcja śmierci Boga jest opisem pewnego stanu kultury, stanu społeczeństwa. Że my już od dawna żyjemy tak, jakby Bóg umarł. Czyli ludzie żyją, postępują w ten sposób, jakby Pana Boga nie było. To wyrażenie "tak zabiliśmy" niczego nie wskazuje nikomu konkretnie. Nie wskazuje jakiegoś ruchu, ideologii, kogoś, kto dokonał uśmiercenia Boga. Tylko niczego jakby opisuje pewien stan jakby przestania oddziaływania chrześcijaństwa w Europie, w której niczemu przychodzi żyć. Tam Bóg właściwie już przestał istnieć. Co z tego, że są jeszcze kościoły, co z tego, że są jakieś elementy chrześcijaństwa, skoro ten Bóg właściwie przestał być ważny, przestał być istotny dla większości ludzi. Trzeba przyznać, że ten opis Fryderyka Nietzschego to jest opis pewnego stanu zlaicyzowanej już i sekularyzowanej Europy. Nawet jeżeli są bardzo rygorystyczne prawa moralne, ale właściwie ten Bóg już nie ma siły oddziaływania. To jest główna idea, która pojawia się u Fryderyka Nietzschego. Sam Nietzsche opisuje pewien stan i nie jest powiedziane, co będzie dalej, jakie będą konsekwencje tej śmierci Boga. Jak Państwo wiedzą, charakteryzował współczesną sobie cywilizację europejską i czytywał nakierowanie epoki. Oczywiście Nietzsche dostrzegał również pewną szansę, która pojawia się pojawia się w śmierci Boga, bo jak za chwilę zobaczymy, właściwie ta szansa w śmierci Boga polega na tym, że będzie można zastąpić pewne antywartości, które głosi chrześcijaństwo, prawdziwymi wartościami. Czyli można powiedzieć, Nietzsche widzi, że w tym stanie pojawia się pewna jutrzenka nadziei, że ten stan jednak może doprowadzić do tego, że zrodzi się chociażby nadczłowiek, że pojawią się pewne nowe możliwości. Natomiast jest to podsumowanie pewnej wiary w Boga, która przestała odgrywać w tym momencie znaczenie. Wielu komentatorów Fryderyka Nietzschego, ponieważ jest to język, który nie jest językiem precyzyjnym, więc to też powoduje, że same koncepcje Fryderyka Nietzschego pozwalają niejednokrotnie na dosyć interesujące interpretacje, właściwie zwraca się uwagę, że Nietzsche nie jest jakimś bluźniercą, nie jest kimś, kto jest jakimś, można powiedzieć, człowiekiem, który bluźni Boga. Już nie ma komu bluźnić. Boga właściwie nie ma, bo Bóg umarł, więc trudno mówić, że można bluźnić przeciwko Bogu. Natomiast ta koncepcja Fryderyka Nietzschego właśnie powoduje, że coraz częściej zaczyna się dostrzegać, że ta koncepcja śmierci Boga również jest czymś, co prowadzi do śmierci człowieka. Coraz częściej nawet można znaleźć komentarze, które mówią od śmierci Boga do śmierci człowieka. Dostrzega się dzisiaj u Fryderyka Nietzschego, tu Państwu cytuję chociażby Heideggera, Camus, Szestowa, gdzie Nietzsche jest kimś, kto zmaga się z problemem Boga. To nie jest tak, że ta śmierć Boga dla Nietzschego jest czymś prostym, łatwym. To jest człowiek, który zmaga się z tym problemem, co będzie dalej. Jest, można powiedzieć, człowiekiem, który w jakimś sensie jest pasjonatem tego zagadnienia. Jest kimś, kto nie pozwala przejść na tym obojętnie. To jest trochę tak jak Pascal usiłował wytrącić ludzi z swojej epoki z obojętności, żeby ludzie nie byli obojętni na kwestię Boga. Zakład Pascala to jest tylko jakby pobudzenie ludzi do tego, że człowiek musi zająć jakieś stanowisko w kwestii Boga. I troszeczkę widzi się, że Nietzsche również był zafascynowany w znaczeniu takim, że nie można przejść wokół tej śmierci Boga obojętnie. Że człowiek staje przed pewnym wyzwaniem, bo nie wiadomo, co będzie dalej po śmierci Boga. Co ciekawe, że Nietzsche, kiedy przeprowadza tą krytykę chrześcijaństwa za wartości, które według niego są w rzeczywistości antywartościami, w pewnym sensie nie krytykuje Jezusa, czy postaci Jezusa. To jest też pewne założenie, które w wielu nawet krytykach pojawia się, że chrześcijaństwo jakby wypaczyło sam obraz Chrystusa, że chrześcijaństwo to jest bardziej może dzieło świętego Pawła niż Jezusa. Natomiast Jezus jako reformator, jako człowiek, który przeciwstawiał się właśnie dotychczasowym sposobom myślenia, postępowania, jest kimś, kto zasługuje na wielkie uznanie. Rzeczywiście u Fryderyka Nietzschego też jest bardzo podobnie, że z jednej strony bardzo radykalnie krytykuje chrześcijaństwo za antywartości, natomiast oszczędza Jezusa. Widzi w nim reformatora, widzi w nim człowieka, który właśnie niósł pewne prawdziwe wartości. Natomiast bardzo silnie odstąpiło od tego chrześcijaństwo. Dlaczego tak silnie krytykuje chrześcijaństwo Fryderyk Nietzsche? Dlaczego właśnie te wartości głoszone przez chrześcijaństwo w rzeczywistości według niego są antywartościami? Otóż Nietzsche, kiedy proponuje właśnie pewną koncepcję, jak ładnie to nazywa, resentymentu, chcę pokazać, że to, co głosi chrześcijaństwo, co głosi chrześcijaństwo? To jest pewna ascetyczna moralność, to jest pewne wyrzeczenie, to jest jałmużna, to jest znoszenie w cichości wszystkich przeciwności losu, to jest pokora, przynajmniej tak postrzega Nietzsche chrześcijaństwo, tylko przez kategorię pewnych wyzwań i pewnych zobowiązań moralnych, i to bardzo jeszcze rygorystycznych, to jest też oczywiście pewne spojrzenie na chrześcijaństwo, które Nietzsche wyrósł ze swojego doświadczenia protestanckiego, czyli bardzo rygorystyczne, bardzo odwołujące się tylko i wyłącznie do moralności, to Nietzsche uważa, że właściwie to wszystko jest tylko po to, żeby człowiek tu na ziemi nie mógł w pełni żyć, a oczekiwał jakieś nagrody w niebie. To jest jakby stłamszenie w człowieku pewnych sił witalnych, pewnych sił życiowych, pewnych sił do tego, aby tworzyć, aby działać, aby promienieć, aby realizować pewne wartości, wyzwania i tak dalej. Więc te wartości, w cudzysłowie, jakby je określił Fryderyk Nietzsche, właściwie nie tyle służą rozwijaniu człowieka, co bardziej służą po to, żeby człowieka właśnie zamknąć, żeby człowiek nie miał jakichś silnych potrzeb, nic nie robił, ogranicza człowieka do tylko sfery wypatrywania tego, co będzie w życiu przyszłym. Czyli zwróćmy uwagę, że jest to też krytyka, która gdzieś wielokrotnie będzie pojawiała się w stosunku do chrześcijaństwa. Dokładnie podobną krytykę przeprowadzi nawet marksizm, mianowicie, że chrześcijaństwo jest religią, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na, można powiedzieć, życie pozazmysłowe, natomiast kompletnie zaniedbuje doczesność, sprawiedliwość i tak dalej, zaangażowanie się w rzeczywistość ziemską, to co często się określa, czy określani filozofowie rosyjscy, że marksizm był wypaczeniem chrześcijaństwa jako herezja pewna. Jakby chrześcijaństwo jakby nie dostrzegło wagi zaangażowania się w rzeczywistość i marksizm to wykorzystał, że trzeba tu zrobić rewolucję, tu trzeba zadbać o ludzi, tu trzeba dostrzec proletariat, tu trzeba tym ludziom pomóc. Natomiast chrześcijaństwo mówiło, nie, nie martw się, tu jest ciężko i tak dalej, ale w życiu wiecznym to będzie super. I właśnie Nietzsche również troszeczkę w takim duchu postrzega całe wymogi etyczne, wymogi moralne, które proponuje chrześcijaństwo. Że jest to coś, co właściwie ma człowieka uczynić kimś, kto będzie posłuszny, kto będzie poddany, kim będzie bardzo łatwo sterować, człowiek, który nie będzie się wychylał, bo wszystkie te wartości, pokora, jałmużna, właściwie mają tylko człowieka tak właśnie sprawić, że on nie będzie tworzył, nie będzie rewolucyjny, nie będzie człowiekiem, który będzie zdecydowany na wielkie działania. I dla Fryderyka Nietzschego to jest właśnie pewna koncepcja resentymentu, czyli to, co jest w rzeczywistości małe i bezwartościowe, zaczyna się traktować jako wartościowe, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli realizować tych prawdziwych wartości. Na tym polega resentyment u Fryderyka Nietzschego. I według Fryderyka Nietzschego właśnie chrześcijaństwo propaguje coś, na czym mamy jakby się zatrzymać, a nie mamy dążyć do tych prawdziwych wartości związanych właśnie z pełnym rozwojem człowieka. I to, można powiedzieć, cała krytyka, zresztą jak się poczyta Fryderyka Nietzschego, ona jest bardzo radykalna co do instytucji, co do moralności i tak dalej, to jest, można powiedzieć, język niezwykle ostry i byśmy powiedzieli nawet bluźnierczy w pewnych momentach, ale to jest rzeczywiście język wymierzony przeciwko takim koncepcjom, że jest to jakby zanegowanie jakiegokolwiek rozwoju człowieka w takim momencie. Człowiek jest tylko i wyłącznie, ma być posłuszny, ma być poddany, nic nie robić, pokorny być, i to jest wizja, którą według Fryderyka Nietzschego proponuje chrześcijaństwo. Tylko po to, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli realizować tych prawdziwych wartości. A te wartości związane z wolnością, stworzeniem, to chrześcijaństwo traktuje jako coś niebezpiecznego. Ksiądz profesor Tischner kiedy pisał na temat właśnie Fryderyka Nietzschego, chyba taka jego praca, chyba Nietzsche i miłosierdzie, na temat takie jakby porównania trochę koncepcji miłosierdzia u Fryderyka Nietzschego i siostry Faustyny, bardzo ciekawie to obrazuje takim przykładem, na czym polega ten resentyment u Fryderyka Nietzschego, ta jego koncepcja. To jest trochę tak, jak lis spotyka kruka, który sobie siedzi z winogronami na drzewie i sobie zajada te winogrona. Lis chciałby te winogrona te zjeść, ale no nie dosięgnie, nie doskoczy, nie umie latać. No i ten lisek tak patrzy na te winogrona i mówi, a na pewno są kwaśne, na pewno są niedobre, to są niedobre winogrona, na pewno się otruje ten kruk i mówi, a co ja te winogrona w ogóle chcę, tu jest fajnie na ziemi i tak dalej. Czyli właśnie takie wmówienie sobie, że to, co w rzeczywistości jest wartościowe, my zaczynamy traktować jako takie bezwartościowe. Żebyśmy po prostu się pocieszyli, żebyśmy się lepiej czuli. I to jest właśnie koncepcja nietzscheańska patrzenia na chrześcijaństwo. Oczywiście, gdyby tak spojrzeć z punktu widzenia nawet doktryny chrześcijańskiej, z punktu widzenia takiego obiektywnego patrzenia na religię chociażby chrześcijańską, to wydaje mi się, że jest to dosyć duże uproszczenie, którym posługiwał się Nietzsche. Ale na pewno jest to uproszczenie, które, jak wielu komentatorów podkreślono, wynikało z jego własnych doświadczeń. Wynikało również z pewnej koncepcji chrześcijaństwa, która funkcjonowała w Europie w XIX wieku, gdzie rzeczywiście ten rygoryzm moralny, zwłaszcza w protestanckich Niemczech, był bardzo silnie podkreślany. I trzeba przyznać, że ta pewna wizja, byśmy powiedzieli kantowska dzisiaj, utożsamienia religii z moralnością, z jakimiś przepisami etycznymi, bym powiedział, no, odegrała dużą rolę w tej koncepcji nietzscheańskiej, gdzie rzeczywiście on jakby nie potrafił wyjść poza spojrzenie na religię w ten sposób, że jest tylko i wyłącznie moralność. No ale to jest pytanie, czy jest to właściwy obraz religii chrześcijańskiej? Czy rzeczywiście religia chrześcijańska to jest tylko i wyłącznie jakieś przepisy etyczne, które nie mają żadnego odniesienia do osobowego Boga, do spotkania z Chrystusem i tak dalej? Więc wydaje mi się, że tutaj leży pewien problem niczego. Że on nie dostrzegł, czy jakby nie dotarł do prawdziwego chrześcijaństwa. I na przykład taki filozof jak Marion Francuski uważa wprost, że Nietzsche nawet odda pewną przysługę chrześcijaństwu, właśnie pokazując pewne zagrożenie wypaczenia, kiedy chrześcijaństwo stanie się zbyt mocno utożsamione z moralnością. Że chrześcijaństwo to nic innego jak tylko pewna moralność, a to jednak chrześcijaństwo jest czymś więcej. No tu Państwo właśnie mają tą krytykę chrześcijaństwa, które Nietzsche proponuje. Religia ma znaczenie, którego sam wierzący nie zna, na przykład. Nie może znać, ponieważ jest ono w szczególny sposób zamaskowane. Również tutaj akurat Paul Ricoeur troszeczkę zwracał na to uwagę, że Nietzsche, podobnie jak zresztą Freud, Paul Ricoeur określa Nietzschego i Freuda jak i takich mistrzów podejrzeń, zwracali na to uwagę, że właściwie chrześcijaństwo jakby nie jest tym, czym jest, że gdzieś znajdują się inne korzenie. Właściwie Nietzsche też chciał pokazać, że chrześcijaństwo właśnie nie jest spotkaniem z objawiającym się Bogiem, tylko właśnie wyrasta z tego, żeby człowiek przypadkiem nie realizował swojej wielkości. Czyli to jest jakby pokazywanie, że chrześcijaństwo jest zupełnie czymś innym, niż powinno być. Że chrześcijaństwo ma jakieś takie ukryte korzenie polegające na tym, że jest tylko i wyłącznie jakby pewną organizacją po to, żeby zamknąć człowieka, aby nie realizował swojego powołania i swojej pełni. Że to jest również pewien taki element, który pojawia się u Fryderyka Nietzschego. No właśnie, jak Państwo tutaj nawet w tym tekście widzą, to właśnie uczyniło chrześcijaństwo w oczach Nietzschego. W jego oczach chrześcijaństwo było chorobą, wyrazem zawiści i resentymentu ze strony tych, którzy marnie wyposażeni w siłę witalną, niezdolni przetrwać do walki, uciekali się do ideologii sławiącej słabość, intelektualne ubóstwo i potulność. Czyli w tym tkwiło całe, zdanie Fryderyka Nietzschego, niebezpieczeństwo chrześcijaństwa. Że zamiast proponowania pewnej witalności, tworzenia, miłości i tak dalej, pewnego rozwoju pełni człowieka, proponuje właśnie, jak on to określa, intelektualne ubóstwo, potulność i słabość. I czyni co więcej, czyni z tego pewne wartości. Fryderyk Nietzsche wielokrotnie przyznawał się wprost do krytyki chrześcijaństwa. To nie było tak, że to była krytyka w jakiś sposób ukryta. Jak sam pisał w 1833 roku, czyli patrzmy już bardzo wcześnie w swoim życiu, jestem jednym z najzagorzalszych przeciwników chrześcijaństwa. Cały czas właśnie usiłował się dokopać w głąb, czyli pokazać, jakie są źródła tego chrześcijaństwa. Natomiast co proponował w zamian? Właśnie to jest też ciekawa rzecz, czyli ta koncepcja nadczłowieka, bo Nietzsche nie ograniczył się tylko i wyłącznie do tego, aby skrytykować chrześcijaństwo. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle te krytyki XIX-wieczne, czy XVIII-XIX-wieczne, czy Feuerbacha, czy chociażby Fryderyka Nietzschego, to nie były krytyki tylko i wyłącznie dla samej krytyki, czyli mówiące, że chrześcijaństwo jest niedobre i tak dalej. Wydaje mi się, że były to krytyki, które również proponowały pewną koncepcję czegoś w zamian. I tutaj troszeczkę widzę nawet pewne analogie do współczesnych krytyk chrześcijaństwa, niektórych oczywiście, na przykład na pewno nie Dawkinsa z jego Bogiem urojonym, ale na przykład pewne krytyki chrześcijaństwa proponowane przez Don Cupita na przykład w Stanach Zjednoczonych czy André Comte-Sponville we Francji. Patrzmy, to są dzisiaj krytyki, które nawet tytuł tej książki Comte-Sponville w języku polskim, duchowość ateistyczna. Czyli pewna propozycja nowej duchowości, czyli to nie jest tylko i wyłącznie zanegowanie chrześcijaństwa, chrześcijaństwo złe, niedobre i ludzie się martwią, co dalej. Nie, to jest pewna propozycja. To jest propozycja pewnej duchowości, pewnego odniesienia się do siebie, do świata, do człowieka, nawet do własnej śmierci, ale bez Pana Boga albo bez religii instytucjonalnej. I wydaje mi się, że troszeczkę to także w pewnym schemacie rozumowania czy w schemacie myślenia to właśnie nawiązuje do pewnych koncepcji niczańskich. Że Nietzsche, mimo że tak rzeczy Zaratustra czy wiedzy radosnej jest pewne przerażenie, pewne pielęgnacja, a co będzie dalej? Jeżeli Bóg umarł, to czy nastanie jakaś utrzenka? Czy zmierzch bogów jest utrzenką czegoś nowego? Czy to, że Bóg umarł, daje tylko szansę, czy pogrąży cały świat w jakiejś destrukcji. Więc rzeczywiście u Fryderyka Nietzschego pojawia się koncepcja nadczłowieka. Właśnie Zaratustra uczynił głosicielem swoich poglądów. To jest też postać, która gdzieś występuje w pewnych mitologiach. Zaratustra udaje się w świat, aby głosić koncepcję nadczłowieka i mówi tak: ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. Co uczyniliście, aby go przezwyciężyć? Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie, a wy chcecie być pod wpływem tak wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, niż człowieka przezwyciężyć. Czymże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem lub wstydem bolesnym. I właśnie tym powinien być człowiek dla nadczłowieka. Pośrewiskiem i sromem bolesnym. Czyli zwróćcie uwagę, że ten tekst, bardzo mocny, pokazuje, że człowiek musi przekroczyć swoje własne granice. Człowiek powinien przekroczyć to, kim jest teraz. To znowu nie jest idea, która nawet we współczesnej filozofii nie jest obecna. Nawet weźmy Gabriela Marcela, chociaż który tak jest odległy od Fryderyka Nietzschego, w swojej koncepcji personalistycznej czy egzystencjalnej, ale właśnie to jest przekraczanie samego siebie, że człowiek właściwie jest stworzony do tego, żeby tworzyć. I to nie tylko pewne przedmioty zewnętrzne, ale również człowiek jest powołany do tego, żeby tworzyć samego siebie. Czyli nadczłowiek to nie jest jakaś nowa rasa, tylko to jest pewne wyzwanie dla człowieka, aby jakby zanegował to, co jest małe w nim, byśmy powiedzieli to, co małostkowe, to, co go ogranicza, aby wejść w pewną nową koncepcję na człowieka. Patrzmy, jak silny jest ten zarzut, że wszystkie istoty tworzą coś ponad siebie. Wszystkie istoty. Czyli ta różnica między człowiekiem a nadczłowiekiem to jest tak, byśmy powiedzieli językiem metafizyki, ontologiczna różnica, jak między człowiekiem a małpą. Czyli człowiek gdzieś zatracił tą zdolność tworzenia czegoś ponad siebie. I jak Państwo widzą, nawet w tym tekście coraz częściej uważa się, że nadczłowiek to jest podkreślenie przeciwieństwo panujących we współczesnej kulturze altruistycznych ideałów, szczególnie chrześcijańskich. Akcentuje się wyższość nowego ideału wobec panujących standardów moralnych. Dla zwolenników panującej moralności oczywiście nadczłowiek jest pewnym wcieleniem zła. Jest to twórca, który nie liczy się z żadnymi nakazami, z żadną presją moralną, kierującą się własnym poczuciem siły i energii. Natomiast patrząc na pisma Fryderyka Nietzschego, nie można tak jednoznacznie stwierdzić, że ten nadczłowiek to jest ktoś, kto jest wyzuty z moralności. Wydaje mi się, że takie myślenie na pewno było bardzo upraszczające. Że nadczłowiek to jest ktoś, kto właśnie jest tylko i wyłącznie butny, kto poniża i tak dalej. To na pewno aż do takich wniosków dojść nie można, czytając Fryderyka Nietzschego. Nadczłowiek to jest na pewno ktoś, kto chce korzystać ze swojej własnej wolności. Kimś, kto chce tworzyć. Kimś, kto przed którym się rozcierają jakieś nowe horyzonty. Oczywiście sam Fryderyk Nietzsche nie precyzuje, na czym to konkretnie ma polegać. Raczej jest to pewna polemika ze panującymi standardami, nawet etycznymi i moralnymi, które bardzo często ograniczały człowieka. Patrzmy, że spoglądając przez pryzmat literatury polskiej, moralności Panny Dulskiej, to jest też trochę krytyka w tym kierunku, która chce pokazać, że ludzie właściwie odwołują się do pewnego rodzaju kanonu moralności, w tym wypadku związanej z chrześcijaństwem, ale z drugiej strony to ma nic wspólnego z prawdziwą moralnością. Czasami jest to tylko zakamuflowana obłuda, która w człowieku się pojawia. Że człowiek jakby nie ma odwagi przeciwstawienia się pewnym standardom, które może właśnie bardziej kamuflują pewną obłudę i pewne zło w człowieku, niż wyzwalają go ku czemuś pięknemu i dobremu. Nawet altruizm jest niczym innym jak tylko pewną przykrywką i usprawiedliwieniem dla własnego egoizmu. Więc tutaj Fryderyk Nietzsche raczej trzeba go postrzegać jako nie kogoś, kto proponuje jakąś antymoralność, czy amoralność wręcz, tylko jest kimś, kto może chce pokazać, że człowiek musi przekroczyć pewne ograniczenia, które w jakimś sensie nawet pojawiły się przez pewne koncepcje wypaczenia, czym jest i czym powinna być moralność w takiej codzienności. Nie w pewnych założeniach, ale w pewnej codzienności. Też mi się wydaje, że Nietzsche, kiedy dokonuje tej krytyki, on bardziej krytykuje nie pewne pryncypia, na przykład chrześcijaństwa, tylko krytykuje pewne zastane chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo, z którym przychodziło mu się zmagać. To chrześcijaństwo, które znał nawet ze swojego własnego doświadczenia. Oczywiście jest pytanie, już takie bardzo szczegółowe, czy ten nadczłowiek, który pojawił się u Fryderyka Nietzschego, czy jest to nadczłowiek, który rzeczywiście będzie w stanie wypełnić ową misję? I chyba w odpowiedzi pełnej nie ma w pismach Fryderyka Nietzschego. Sam Fryderyk Nietzsche się zastanawia, czy w ogóle tacy ludzie już są, czy się pojawili, czy są ludzie, którzy odważyli się na coś takiego. Sam, można powiedzieć, że sam Fryderyk Nietzsche nie uważa się za kogoś, kto jest reprezentantem nadczłowieka. To nie jest tak, że Nietzsche jakby mówi: tak, ja dzień dobry, tutaj nadczłowiek jestem. To wydaje mi się, że sam Nietzsche tu z większą pokorą nawet podchodzi. Więc reasumując ten nihilizm Fryderyka Nietzschego, na pewno nie należy dążyć do tego, żeby wybielić Fryderyka Nietzschego, że to prawie święty dla Kościoła i dla chrześcijaństwa, bo rzeczywiście należał do jednych z większych krytyków, ale na pewno trzeba być troszeczkę ostrożniejszym, patrząc na całą jego krytykę. Kiedy spojrzy się na cały kontekst i kulturowy, i socjologiczny, w którym pojawiły się te pisma, to na pewno jest to pewne wyzwanie, które zostało postawione chociażby chrześcijaństwu, wartościom, moralności. Jest to rzeczywiście też pewne wyzwanie dla pewnego oczyszczenia. Na pewno Nietzsche i ten nihilizm wydaje się być troszeczkę tutaj niebezpieczny. To jest rzeczywiście zanegowanie tego porządku obiektywnego. I wydaje mi się, że to jest pewne niebezpieczeństwo, które rzeczywiście związane jest z filozofią Nietzschego. I wydaje mi się, że to również jest coś, co powoduje, że współczesna kultura tak chętnie sięga po jego pisma. Bo zwróćcie uwagę, gdzieś pojawia się ten element, który mocno krytykuje chociażby Jan Paweł II Veritatis Splendor, mianowicie pewna absolutyzacja wolności. Bo rzeczywiście chyba w tej koncepcji na człowieka można dostrzec pewne zabsolutyzowanie tej perspektywy, byśmy powiedzieli, witalnej, wolnościowej wyboru człowieka. Ale popatrzmy, to też nie może być zawieszone w próżni. Chyba tego właśnie Fryderyk Nietzsche może do końca nie dostrzegał, że jeżeli zaproponuje się pewną koncepcję nadczłowieka jako pewną alternatywę dla tego, co było, to trudno dać odpowiedź, czy rzeczywiście można zaproponować wolność, która nie będzie się odwoływała do niczego, która nie będzie pewną, jak to się ładnie mówi, wolnością relacyjną, czy wyborem relacyjnym, czyli wyborem od czegoś i ku czemuś, czyli pewną relacją od i do czegoś. I wydaje mi się, że tutaj jest pewne niebezpieczeństwo tej koncepcji nadczłowieka Fryderyka Nietzschego. Nawet jeżeli rzeczywiście ten element tworzenia, ten element odwagi, ten element nawiązania chociażby pewna filozofia życia, czyli docenienia życia doczesnego. Też czasami Fryderyka Nietzschego kwalifikuje się do takich filozofów życia, którzy podkreślali życie, jak chociażby obecnie we Francji Michel Henry, który też uważany jest za filozofa życia. On ma takie piękne powiedzenie: dlaczego życie? Bo życie. Właściwie jedyne, co znamy, to jest życie. I to jest punkt wyjścia i to jest także, byśmy powiedzieli, troszeczkę niczańskie. Natomiast na pewno pewne elementy krytyczne muszą być kierowane pod adresem Fryderyka Nietzschego, bo gdzieś ta filozofia, jakbyśmy powiedzieli, nihilizmu czynnego, czego zaczęliśmy, może czasami po prostu rzeczywiście, mimo pewnych propozycji, po prostu zostawić pustkę, którą bardzo trudno jest czymkolwiek wypełnić. I tyle o Fryderyku Nietzsche.